Lekcja 11. 14 marca, od walki do zwycięstwa. Sobota, po południu, 7 marca. Tekst pamięciowy. Nie bój się, mężu miły, pokój ci. Bądź mężny, bądź mężny. Księga Daniela 10:19. W 10 rozdziale Księgi Daniela rozpoczyna się ostatnia wizja w tej księdze, rozciągająca się na 11 i 12 rozdział. Na początku tej wizji dowiadujemy się, że dotyczy ona wielkiej wojny. Podczas gdy 11 rozdział Księgi Daniela ukazuje pewne szczegóły owej wojny, to 10 rozdział Księgi Daniela zwraca uwagę na jej duchowe wymiary i objawia, jak za kulisami ziemskich konfliktów toczy się duchowy bój na skalę wszechświatową. Studiując ten rozdział, ujrzymy m.in. to, że gdy się modlimy, angażujemy się w ten wszechświatowy konflikt, co przynosi istotne rezultaty. Ale nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach, bo to Jezus toczy walkę za nas przeciwko szatanowi. Powinniśmy pamiętać o tym, że ostatecznie walka, w której uczestniczymy, nie toczy się przeciwko ludzkim potęgom, ale przeciwko mocom ciemności. Apostoł Paweł napisał po wiekach, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. List do Efezjan 6:12. Nasze powodzenie w tym duchowym konflikcie opiera się na Jezusie Chrystusie, który jako jedyny pokonał szatana na krzyżu. Niedziela, 8 marca. Post i modlitwa po raz kolejny. Przeczytaj Księga Daniela 10:1-3. Co Daniel czyni po raz kolejny? Trzeciego roku Cyrusa, króla perskiego, objawiło się słowo Danielowi, zwanemu Baltazarem. To słowo jest prawdziwe, a treścią jego wielki ucisk. I zważał na słowo, a w widzeniu dane mu było zrozumienie. W owym czasie ja, Daniel, byłem w żałobie przez 3 tygodnie. Nie jadłem smacznych potraw, ani mięsa, ani wina nie brałem do ust, nie namaszczałem się olejkiem, aż upłynęły 3 tygodnie. Tym razem Daniel nie podał powodu swojego długiego okresu postu. Jednak tak gorliwa wstawiennicza modlitwa była podyktowana zapewne sytuacją Judejczyków, którzy właśnie przybyli z Babilonu do Palestyny. Przeczytaj Księga Ezdrasza 4:1-5. Wobec jakich wyzwań stanęli Judejczycy po powrocie do ojczyzny? Księga Ezdrasza 4:1-5. A gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię Panu, Bogu Izraela, przystąpili do Zerubbabela, do Jeszu i do naczelników rodów, i rzekli do nich: będziemy budować razem z wami, gdyż czcimy Boga waszego tak jak wy i składamy mu ofiary od czasów Asarhaddona, króla asyryjskiego, który nas tutaj sprowadził. Lecz Zerubbabel, Jeszua i pozostali naczelnicy rodów z Izraela odpowiedzieli im: nie godzi się, abyście wy razem z nami budowali świątynię Bogu naszemu, gdyż my sami budować będziemy dla Pana, Boga Izraela, jak nam nakazał Cyrus, król perski. Odtąd tubylcy studzili zapał ludu judzkiego i odstraszali go od budowy. Ponadto przekupywali przeciwko niemu dostojników dworskich, aby unicestwić ich zamierzenia, póki żył Cyrus, król perski, aż do rządów Dariusza, króla perskiego. Z Księga Ezdrasza 4:1-5 wiemy, że tym razem Judejczycy napotkali silną opozycję, gdy próbowali odbudować jerozolimską świątynię. Samarytanie słali fałszywe doniesienia na dwór perski, by nakłonić króla do zatrzymania odbudowy. W obliczu takiego kryzysu Daniel przez 3 tygodnie błagał Boga o wpłynięcie na Cyrusa tak, by ten pozwolił na kontynuowanie odbudowy. W tym czasie Daniel miał przypuszczalnie blisko 90 lat. Nie myślał już o sobie, ale o swoich rodakach i stojących przed nimi wyzwaniach. Trwał w modlitwie przez całe 3 tygodnie, zanim otrzymał odpowiedź od Boga. W tym czasie prorok odżywiał się bardzo prosto, nie korzystając z wykwintnych pokarmów ani olejku do namaszczania. Nie dbał zbytnio o swoją wygodę i wygląd, ale troszczył się głęboko o dobro swoich rodaków w Jerozolimie, oddalonych od Babilonu o setki kilometrów. Gdy wejrzymy w praktykę modlitewną Daniela, nauczymy się pewnych cennych lekcji. Po pierwsze, nie powinniśmy ustawać w modlitwie, nawet gdy na nasze prośby nie otrzymujemy natychmiastowych odpowiedzi. po drugie powinniśmy poświęcać czas, by modlić się za bliźnich. Jest coś szczególnego w modlitwie wstawienniczej. Pamiętaj, że odwrócił Pan los Hioba, gdy tylko zaczął on wstawiać się za swoimi przyjaciółmi. Księga Hioba 42, 10. Biblia Romaniuka po trzecie modlitwa sprawia, że Bóg czyni coś konkretnego i realnego. Tak więc powinniśmy się modlić zawsze, korzystając z każdego rodzaju modlitwy. W obliczu nieznośnych prób, wielkich problemów i przytłaczających wyzwań przedkładajmy w modlitwie nasze sprawy Bogu, zobacz list do Efezjan 6, 18. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Przeczytaj Księga Daniela 10, 12. Co ten werset mówi nam o modlitwie jako obiektywnym doświadczeniu, które sprawia, że Bóg czyni coś, a nie jedynie o subiektywnym doświadczeniu, które sprawia, że czujemy coś dobrego względem Boga. Księga Daniela 10, 12. Wtedy rzekł do mnie, nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów. Poniedziałek, 9 marca. Wizja dotycząca księcia. Przeczytaj Księga Daniela 10, 4-9. Co stało się z Danielem podczas widzenia? Księga Daniela 10, 4-9. A 24 dnia pierwszego miesiąca byłem nad brzegiem wielkiej rzeki, to jest Tygrysu. A gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto był mąż, ubrany w szatę lnianą, a biodra miał przepasane pasem ze złota sufas. Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące, ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu. Tylko ja, Daniel, widziałem to zjawisko, a mężowie, którzy byli ze mną, nie widzieli tego zjawiska, lecz padł na nich wielki strach, także pouciekali i poukrywali się. I zostałem sam, i widziałem to potężne zjawisko. Lecz nie było we mnie siły, twarz moja zmieniła się do niepoznania i nie miałem żadnej siły. I usłyszałem dźwięk jego słów, a gdy usłyszałem dźwięk jego słów, padłem na twarz nieprzytomny i leżałem twarzą ku ziemi. Czytając opis doświadczenia Daniela, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić niepojętej chwały tego, co zobaczył. Owa postać przypominająca człowieka przywodzi na myśl Syna Człowieczego przedstawionego w wizji niebiańskiego sądu. Jego lniana szata to nawiązanie do szaty kapłańskiej, co utożsamia tę osobę z księciem wojsk przedstawionym w powiązaniu z niebiańską świątynią. Złoto jest także związane z uroczystym strojem kapłańskim jako oznaką królewskiej godności. Wreszcie przyrównanie tej postaci do błyskawicy, ognia i wypolerowanej miedzi oraz głosu postaci do wrzawy mnóstwa ludu przedstawia ją jako nadprzyrodzoną istotę. Jest to ktoś, kto ma jednocześnie cechy kapłańskie, królewskie i wodzowskie. Postać ta jest niezwykle podobna do niebiańskiej istoty, jaką ujrzał Jozue krótko przed bitwą o Jerycho. W wizji Jozue ujrzał, jak stanął przed nim wódz oddziałów Jahwe. Jest rzeczą ciekawą to, że hebrajskie słowo sar, przetłumaczone w księdze Jozuego jako wódz, zostało przełożone jako książę w powiązaniu z Michałem w Księga Daniela 10, 21. Ale ściślejszy paralelizm występuje między Księgą Daniela i Apokalipsą Jana. Jan bowiem w świętym dniu sobotnim otrzymał wizję zmartwychwstałego Pana. Jakie podobieństwa zachodzą między wizją Syna Bożego w 10 rozdziale Księgi Daniela a ukazaniem się wodza oddziałów Jahwe w Księga Jozłego 5, 13-15 i wizją Chrystusa w objawienie Jana 1, 12-18. Księga Daniela 10, 5-8. A gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto był mąż, ubrany w szatę lnianą, a biodra miał przepasane pasem ze złota sufas. Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące, ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu. Tylko ja, Daniel, Widziałem to zjawisko, a mężowie, którzy byli ze mną, nie widzieli tego zjawiska, lecz padł na nich wielki strach, także pouciekali i poukrywali się. I zostałem sam, i widziałem to potężne zjawisko. Lecz nie było we mnie siły, twarz moja zmieniła się do niepoznania i nie miałem żadnej siły. Księga Jozłego 5:13-15. A gdy Jozue był pod Jerychem, zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża z wydobytym mieczem w ręku. Jozue podszedł do niego i zapytał go, czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół? A ten odpowiedział, nie, ale jestem wodzem wojska Pana, przyszedłem teraz. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego, co rozkaże mój Pan słudze swemu? A wódz wojska Pana rzekł do Jozuego, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. I Jozue tak uczynił. Objawienie Jana 1:12-18. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie, a gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Według tego, co napisał Daniel, ci, którzy byli z nim, przerazili się i uciekli, a on sam upadł osłabiony na ziemię, pozostając na niej bez ruchu. Doświadczenie obecności Boga odebrało mu siły. Jednak mimo przerażenia Daniela ta wizja świadczy o tym, że Bóg panuje nad historią. W miarę rozwoju wizji zauważamy, jak Bóg podaje Danielowi zarys historii ludzkości od czasów współczesnych prorokowi aż do ustanowienia Królestwa Bożego, zobacz 11 i 12 rozdział Księgi Daniela. Jeśli, jak to już wielokrotnie zauważyliśmy w Księdze Daniela, Bóg panuje nad dziejami ludzkości, co może uczynić dla każdego z nas indywidualnie? Wtorek, 10 marca. Dotknięty przez anioła. Przeczytaj Księga Daniela 10:10-19. Co dzieje się za każdym razem, gdy anioł dotyka Daniela? Księga Daniela 10:10-19. Lecz oto dotknęła mnie jakaś ręka i podniosła mnie tak, że oparłem się na kolanach i na dłoniach. I rzekł do mnie, Danielu, mężu miły, uważaj na słowa, które ja mówię do ciebie, i stań tam, gdzie stoisz, bo teraz jestem posłany do ciebie. A gdy wypowiedział do mnie te słowa, powstałem drżąc. Wtedy rzekł do mnie, nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów. Lecz książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim Królestwa Perskiego i przyszedłem, aby ci objawić, co ma przyjść na twój lud w dniach ostatecznych, bo widzenie znów dotyczy dni przyszłych. Gdy on mówił do mnie tymi słowy, opuściłem twarz ku ziemi i za nie mówiłem. A oto coś jakby ręka ludzka dotknęła moich warg, wtedy otworzyłem usta i przemówiłem, i powiedziałem do tego, który stał przede mną, Panie mój, w czasie zjawiska opadły mnie boleści i nie miałem żadnej siły. Jakże może taki sługa mojego Pana jak ja rozmawiać z takim Panem jak Ty, gdy teraz nie mam siły i nie ma we mnie tchu? Wtedy ponownie dotknął mnie ktoś podobny do człowieka i posilił mnie, i rzekł, nie bój się, mężu miły, pokój ci. Bądź mężny, bądź mężny. A gdy rozmawiał ze mną, poczułem siłę i rzekłem, Niech mówi mój Pan, bo mnie posiliłeś. Będąc obezwładniony blaskiem boskiej światłości, prorok padł na ziemię. Wówczas anioł przybliżył się do niego, dotknął go i wzmocnił. Czytając ten opis, zauważ, że anioł dotknął Daniela trzykrotnie. Pierwszy dotyk uzdolnił proroka do powstania i słuchania słów pocieszenia dochodzących z nieba. Nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów. Księga Daniela 10:12. Modlitwa Daniela poruszyła niebo. To utwierdza nas w tym, że Bóg słyszy nasze modlitwy, co jest dla nas wielką pociechą w trudnych chwilach. Drugi dotyk uzdolnił Daniela do krótkiej wypowiedzi. Wtedy prorok skierował swoje słowa do Pana, wyraziwszy w nich lęk i emocjonalne poruszenie. Panie mój, w czasie zjawiska opadły mnie boleści i nie miałem żadnej siły. Jakże może taki sługa mojego Pana jak ja rozmawiać z takim Panem jak Ty, gdy teraz nie mam siły i nie ma we mnie tchu? Księga Daniela 10:16-17. Tak więc Bóg nie tylko mówi do nas, ale i pragnie otworzyć nam usta, abyśmy mogli opowiedzieć Mu o naszych odczuciach, potrzebach i pragnieniach. Trzeci dotyk dodał prorokowi siły. Gdy Daniel uświadomił sobie swoją bezradność, anioł dotknął go i napełnił Bożym pokojem. Nie bój się, mężu miły, pokój ci. Bądź mężny, bądź mężny. Księga Daniela 10:19. Pamiętaj, że anioł został posłany do Daniela w odpowiedzi na jego modlitwy, aby dać mu wiedzę i zrozumienie. Mówiąc innymi słowy, wizja, która została zapisana w 11 rozdziale Księgi Daniela, ma na celu wesprzeć Daniela w odpowiedzi na jego post i rozmyślanie nad stanem Jerozolimy. Gdy Bóg jest przy nas, możemy doświadczyć pokoju nawet wśród prześladowań. Jego pełen miłości dotyk pozwala nam z nadzieją patrzeć w przyszłość. Na naszej codziennej drodze życia niebo może być bardzo bliskie. Jak często myślisz o tym, że niebo i ziemia są ze sobą ściśle powiązane? Jak wpływa na ciebie zachowywanie w twoim sercu i umyśle świadomości tego faktu? Środa, 11 marca. Wielki konflikt. Przeczytaj Księga Daniela 10:20-21. Co zostało objawione Danielowi w tych wersetach? Księga Daniela 10:20-21. Wtedy on rzekł, czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Lecz teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem anielskim perskim, a gdy wyruszę do boju, oto zjawi się książę anielski grecki. Doprawdy. Oznajmię ci, co jest napisane w Księdze Prawdy. I nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego. Niebiański posłaniec uchylił zasłonę i ukazał Danielowi wszechświatową wojnę, która wykracza daleko poza scenę historii ludzkości. Gdy tylko Daniel zaczął się modlić, między niebem a ziemią rozpoczęła się kolejna bitwa. Niebiańskie istoty rozpoczęły zmagania z królem Persji, by pozwolił Judejczykom na kontynuowanie odbudowy świątyni. Początek 10 rozdziału Księgi Daniela wskazuje na to, że tym królem Persji jest Cyrus. Jednak żaden ludzki król sam w sobie nie jest w stanie stawić oporu niebiańskim istotom. To znaczy, że król ten był przedstawicielem duchowych sił, które pobudzały Cyrusa, by zakazał Judejczykom odbudowy świątyni. Podobna sytuacja występuje w 28 rozdziale Księgi Ezechiela, gdzie król Tyru symbolizuje szatana, duchową moc stojącą za ludzkim królem tego miasta państwa. Tak więc nie powinno nas zaskakiwać, że król Persji, przeciwko któremu Michał rusza do bitwy, oznacza także szatana i jego aniołów. To wskazuje na to, że ludzka opozycja wobec odbudowy świątyni w Jerozolimie miała swój odpowiednik w duchowej rzeczywistości. Przeczytaj Księga Daniela 10:13. Jakiego rodzaju bitwa została tu opisana? Księga Daniela 10:13. Lecz książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, Dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim Królestwa Perskiego, gdy szatan usiłował wpływać na najwyższe władze Królestwa Medii i Persji, by okazały nieprzychylność ludowi Bożemu. Aniołowie działali na rzecz repatriantów. Całe niebo było zainteresowane przebiegiem tego konfliktu. Dzięki prorokowi Danielowi mamy wgląd w zmagania sił dobra z siłami zła. Przez 3 tygodnie Gabriel zmagał się z siłami ciemności, starając się przeciwdziałać wpływom wywieranym na umysł Cyrusa, a zanim walka dobiegła końca, sam Chrystus przyszedł mu z pomocą. Lecz książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim Królestwa Perskiego. Księga Daniela 10:13. Wszystko, co niebo mogło zrobić dla ludu Bożego, zostało dokonane. Ostatecznie odniesione zostało zwycięstwo, siły wroga zostały utrzymane w szachu przez całe panowanie Cyrusa i jego syna Kambyzesa, który zasiadał na tronie przez prawie 7,5-letni okres. Czwartek, 12 marca. Zwycięski książę. Najważniejszą postacią Księgi Daniela jest istota początkowo nazwana Synem Człowieczym. Zobacz Księga Daniela 7:13. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego, doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I księciem wojsk, zobacz Księga Daniela 8:11. Wmówił w siebie potęgę, jaką ma książę wojsk, także odjęta mu została stała codzienna ofiara i zostało zbezczeszczone miejsce jego świątyni. Potem dowiadujemy się, że imię tej istoty to Michał. Księga Daniela 10:13. Lecz książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim Królestwa Perskiego. Co znaczy, któż jest jak Bóg? Michał przychodzi na pomoc Gabrielowi podczas konfliktu z królem Persji. Anioł nazywa tę niebiańską istotę Michałem, waszym księciem anielskim. Zobacz Księga Daniela 10:21. Do prawdy. Oznajmię ci, co jest napisane w Księdze Prawdy. I nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego. Czyli księciem ludu Bożego. Michał występuje później w Księdze Daniela jako obrońca ludu Bożego. Zobacz Księga Daniela 12:1. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. Z list Judy 1:9 wiemy, że Michał, zwany także Archaniołem, walczył przeciwko szatanowi i wskrzesił Mojżesza. Objawienie Jana 12:7 objawia, że Michał jest wodzem niebiańskiego wojska pokonującym szatana i upadłych aniołów. Judy 1:9. Tymczasem Archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł, niech cię Pan potępi. Objawienie Jana 12:7. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego. Tak więc Michał to nikt inny jak sam Jezus Chrystus. Jak Imperium Perskie miało nadrzędnego wodza, duchową siłę stojącą za ludzkim przywódcą, tak i lud Boży ma swego naczelnego wodza, Michała, który wkracza do walki i zwycięża we wszechświatowej wojnie, walcząc po naszej stronie. Przeczytaj list do Kolosan 2:15. Jak Jezus odniósł zwycięstwo we wszechświatowym konflikcie. List do Kolosan 2:15. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Gdy stajemy twarzą w twarz z siłami zła, możemy wierzyć w Jezusa jako naszego mocarza. On pokonał szatana już na początku swojej ziemskiej misji. W całym swoim ziemskim życiu pokonywał szatana, tak jak podczas kuszenia na pustyni. Walczył przeciwko demonicznym hordom i wyzwalał ludzi z mocy ciemności. Jezus pokonywał zło nawet wtedy, gdy było zamaskowane próbą Piotra sprowadzenia go z drogi wiodącej na Golgotę. W słowach skierowanych do uczniów Jezus zapowiadał swoją rychłą śmierć jako bitwę, zwieńczenie jego zdecydowanego zwycięstwa nad szatanem. Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Ewangelia Jana 12:31-32. Czasami rzeczywistość wokół nas maluje się w ciemnych barwach. Przemoc, niemoralność, zepsucie i choroby zbierają swoje żniwo wszędzie. Wróg nie mający ciała ani krwi napiera na nas ze wszystkich stron. Ale bez względu na to, jak trudne musimy toczyć bitwy, Jezus walczy za nas i powstaje jako nasz książę i najwyższy kapłan w niebiańskiej świątyni. Przeczytaj list do Rzymian 8:37-39. Jak obietnica zwycięstwa może się stać realnym doświadczeniem w naszym chrześcijańskim życiu? List do Rzymian 8:37-39. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Piątek, 13 marca. Do dalszego studium. Przez 3 tygodnie Gabriel zmagał się z siłami ciemności, starając się przeciwdziałać wpływom wywieranym na umysł Cyrusa. Wszystko, co niebo mogło zrobić dla ludu Bożego, zostało dokonane. Ostatecznie odniesione zostało zwycięstwo, siły wroga zostały utrzymane w szachu przez całe panowanie Cyrusa i jego syna Kambyzesa. Jakże wielką cześć okazał majestat nieba Danielowi. Bóg pokrzepił swego drżącego sługę i zapewnił go, że jego modlitwy zostały w niebie wysłuchane. W odpowiedzi na tę płomienną prośbę został wysłany anioł Gabriel, aby wpłynąć na serce perskiego króla. Monarcha opierał się wpływowi Ducha Bożego podczas 3 tygodni, gdy to Daniel modlił się i pościł. Jednakże niebiański książę, archanioł Michał, został wysłany, aby zmienić serce nieustępliwego króla i podjąć zdecydowane działanie w celu udzielenia odpowiedzi na modlitwę Daniela. Pytania do dyskusji. 1. Choć nie jesteśmy pierwszymi w dziejach chrześcijaństwa rozumiejącymi tę prawdę, jako adwentyści dnia siódmego zdecydowanie podkreślamy znaczenie biblijnego motywu wielkiego boju, poglądu, iż cały wszechświat uczestniczy w odwiecznych zmaganiach między Chrystusem a szatanem. Wierzymy też, że każdy człowiek jest zaangażowany w ten konflikt. Inni ludzie, w tym nawet zeświadczeni, potwierdzają realność walki, w której wszyscy uczestniczymy. Jakie jest Twoje osobiste doświadczenie uczestniczenia w tym wielkim boju? Jak przejawia się on w Twoim życiu? Czego nauczyłeś się z tego doświadczenia i jak może to pomóc innym w ich osobistych zmaganiach? 2. Przeczytaj list do Efezjan 6:10-18. Zwróć uwagę na metaforyczne wyposażenie chrześcijanina opisane przez Pawła. Jakie żołnierskie instrukcje zostały nam udzielone w tych wersetach w kontekście wielkiego boju? List do Efezjan 6:10-18. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, postać się, stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii i pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego, weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. 3. W Księga Daniela 10:11 prorok Daniel został po raz drugi po hebrajsku nazwany Hamudot, umiłowanym. Jak świadczy to o ścisłym związku, nawet emocjonalnym, między niebem i ziemią. Pomyśl, jak radykalnie odmienna jest ta rzeczywistość od powszechnego ateistycznego poglądu wyznawanego w nowożytnym świecie. Jaką nadzieję daje nam biblijny światopogląd zilustrowany przykładem więzi łączącej Daniela z niebem.